A gościem Radia Zety dzisiaj Grzegorz Schetyna, były szef MSWiA, był lider Platformy Obywatelskiej, teraz szeregowy poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I zapalony narciarz, z tego co pamiętam. Poszusuje pan tej zimy?
Nie, no w tym roku nie, bo nie ma możliwości takich i w Polsce, i za granicą. Wydaje mi się, że te restrykcje, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo, które będzie wynikać z obecności, czy wynikałoby z obecności na stokach, w gondolach, na wyciągach, jest zbyt dużo, żeby ryzykować. To będzie na pewno ważny moment i taka ważna społeczna mobilizacja, żeby te ferie nie były rozsiewnikiem następnych etapów pandemii.
No ale to cieszy się pan, że w Polsce stoki zostały otwarte, czy nie?
Ja się martwię, że prezydent Rzeczpospolitej, którego brak obecności widzimy tak bardzo wyraźnie, ona jest dojmująca, nie ma aktywności, nie ma wystąpień, nie ma politycznego pomysłu. Jedyne, co teraz usłyszałem w ostatnich dniach, to oprócz wystąpienia odnośnie na rocznicę powstania listopadowego, które już nie chcę komentować jako historyk, to powiedział o tym, żeby Jarosław Gowin zrobił wszystko, żeby nie zamykać stoków i wyciągów narciarskich. To jest jego jedyna aktywność. Ja uważam, że to świadczy i definiuje jego pozycję polityczną i wpływ na politykę, na bieżącą politykę, którą dzisiaj ma i taką totalną bezradność, którą widzimy.
Ale to znaczy, że nie powinien był dzwonić do wicepremiera Gowina i interweniować w tej sprawie?
Nie, powinien zrobić to w wielu innych ważnych czy bardzo ważnych sprawach, jak kwestia protestów kobiet, kwestia COVID-u czy zamykania restauracji i gastronomii, sklepów, szantaż polskim wetem w Radzie Europejskiej. Tych spraw, które wymagają interwencji głowy państwa, jest mnóstwo, ale zajął się tylko narciarskimi wyciągami. I mówię to z taką przykrą konstatacją, że po prostu nie jest chyba na tyle dojrzały, żeby zdawał sobie sprawę, jak ważna jest teraz sytuacja i jak wiele zależy, czy może zależeć od głowy państwa, od prezydenta.
No to jeśli właśnie mówimy o protestach kobiet. Załóżmy, że znów pan jest szefem MSWiA, że współrządzi Platforma Obywatelska. Na ulicę wychodzą zwolenniczki zakazu aborcji. Wśród nich są również posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Czy policja też potraktowałaby panie posłanki gazem łzawiącym, gdyby pokazywały legitymacje poselskie?
Oczywiście nie. I to mówię poza wszelkimi innymi kwestiami, jakby wyłączając to z naszej rozmowy, bo to, co zdarzyło się wcześniej z posłanką SLD, z posłanką Lewicy, a tak bardzo spektakularnie, bo widziała to cała Polska, z posłanką Barbarą Nowacką, to jest rzecz haniebna i nie można ją w żaden sposób usprawiedliwić. Natomiast to jest kwestia w ogóle reakcji policji, dyspozycji, rozkazu, które policja otrzymuje, atmosfery, która jest wokół protestów.
No to co to szwankuje w takim razie?
Pani redaktor widziała, wszyscy widzieliśmy, jak policja zachowywała się przy tych pierwszych protestach ponad miesiąc temu. Ona była przyjazna, otwarta. Kobiety protestowały w sposób taki absolutnie normalny. Dużo było uśmiechów i wręcz pozdrowień ze strony policjantek, policjantów. Widziałem to, bo uczestniczyłem w tych pierwszych protestach. Natomiast potem nastąpiło takie przełamanie. Wydaje mi się, że tutaj bezpośrednio interweniował Jarosław Kaczyński po tym marszu na
Ale panu się wydaje, bo my tego nie wiemy generalnie, że to Jarosław Kaczyński miał być tutaj spiritus movens z takich, a nie innych działań policji. No policja obarcza odpowiedzialnością, jeśli chodzi o to, co się stało wobec posłanki Barbary Nowackiej, no to policja chce zrzucić odpowiedzialność, czy zrzuca odpowiedzialność na panią poseł. Ja tutaj zacytuję, co jakieś oświadczenie Komendy Stołecznej Policji, że policjant użył ręcznego miotacza gazu wyłącznie w kierunku osoby, która pomimo licznych wezwań sprawiała wrażenie, że chce przedostać się przez kordon.
To jest oczywiście nieprawdziwe, bo wszyscy widzieliśmy, jak wyglądała ta sytuacja. Ale nadzoruje kwestię policji i bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Czy te informacje odnośnie kontroli, czy kościoły są dobrze pilnowane na Żoliborzu, czy jeżdżenie, czy poruszanie się w kamizelce kuloodpornej są prawdziwe, czy nie, to trudno mi teraz ocenić. Ale widzę zmianę zachowań policji. A policja jest formacją mundurową i ona jest, tam rozkazy wydaje komendant główny, komendantom wojewódzkim, a jemu minister spraw wewnętrznych nad nim jest wicepremier Kaczyński i potem premier Morawiecki. Taki jest system władzy i podejmowania decyzji w polskiej policji. Więc to nie jest tak, że coś nagle się zmieniło, czy funkcjonariusz, który, jak słyszeliśmy, przyjechał ze Śląska, zaatakował gazem, bo przestraszył się posłanki Nowackiej. Przecież to tak nie jest. Tam jest inna atmosfera, inaczej traktowani są demonstranci. Ja mam takie wrażenie, że parlamentarzyści wręcz rozwścieczają tych interweniujących policjantów, bo ta agresja, z którą się oni spotykają, jest ponadstandardowa.
No, ale jak na przykład policjanci mieliby się zachować, kiedy protestujący blokowały trasę Łazienkowską?
No, ale to, pani, to jest kwestia decyzji, oczywiście odpowiedzialności tych, którzy te decyzje podejmują, ale są naprawdę dziesiątki możliwości.
Czyli?
Bez użycia z kilkunastu czy kilkudziesięciu centymetrów gazu osobie, kobiecie, która pokazuje legitymację poselską. Cokolwiek nie byłoby takiego, nie działoby się tam w interwencji poselskiej, nie ma usprawiedliwienia dla takich działań. Ja jestem tylko zdumiony, że policjanci, przełożeni tych policjantów, idą w zaparte, nie zdając sobie sprawy, czy może wiedząc, czy wierząc, że ta sytuacja będzie na zawsze, że na zawsze będzie rządził PiS i na zawsze będą podlegać Kamińskiemu i Kaczyńskiemu. Chcę im powiedzieć, że tak nie będzie, że każdy z nich będzie odpowiedzialny za te decyzje, które podejmował i za zachowania, które dzisiaj widzimy, których w żaden sposób nie można akceptować.
No jakie konsekwencje powinny być wyciągnięte teraz?
No przede wszystkim trzeba zmienić zasady funkcjonowania policji. Konsekwencje, policja powinna przeprosić za to, co się stało. No to jest oczywiste, tego nie ma. No to trochę, pani, jest tak, że wszyscy wiedzą, wszyscy to widzieli, wszyscy mają jednoznaczne zdanie, a policja jest w jakiejś innej rzeczywistości. No trochę porównuję to do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy wiedzą, kto wygrał, cały świat wie, kto wygrał wybory, oprócz tego, kto je przegrał. I to jest absurdalne. Znaczy, tego nie można zaakceptować. Tu musi być zmiana postępowania policyjnego. No oczywiście nie można używać w taki sposób siły. Trzeba wrócić do tych relacji, czy do tych zachowań policyjnych, które pozwalały i normalnie funkcjonować, i normalnie demonstrować, mimo czasu pandemii, w taki sposób bardzo otwarty i niezagrażający tym protestującym. Trzeba wrócić do tych relacji. Więc policja nie może być opresyjna. Policja
czyli
nie może kojarzyć
czyli
się
policja powinna zachować się tak jak na początku protestów. Tutaj muszę postawić pauzę. Tylko dodam, że zaufanie do policji spada i to dramatycznie. Naszym gościem jest cały czas Grzegorz Schetyna. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam.
Jeżeli pozwoli pani redaktor, to
bardzo
jeszcze
proszę,
zdanie powiem.
Proszę dokończyć.
Policja była instytucją najbardziej godną zaufania publicznego przez dziesiątki lat. Od 1989 roku mieliśmy te dane i one były bardzo budujące. Dzisiaj zdarzyło się coś gwałtownego, coś fatalnego. Policja traci na zaufaniu. Policja musi być godna publicznego zaufania. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że rozkłada się system państwa, że państwo nie działa, że państwo staje się bezbronne.
Ale
to też są konkretne decyzje i odpowiedzialności.
Czy powinna nastąpić zmiana na stanowisko komendanta głównego policji?
Pani, ja jako minister spraw wewnętrznych i administracji, przecież były różne demonstracje i różne rzeczy się działy.
Były.
Zawsze była taka sytuacja i to był taki naturalny, dobry obyczaj. Minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny, komendant wojewódzki spotykał się z Komisją do Spraw Wewnętrznych i Administracji i tam wszystko wyjaśniał. To były trudne rozmowy, gdzie byliśmy pod ostrzałem opozycji, gdzie prezentowaliśmy zdjęcia, nagrania, gdy tłumaczyliśmy decyzje, które komendant czy oficer prowadzący podejmował. Na tym polega demokracja. Znaczy, to wszystko musi być bardzo wyraźnie wyjaśnione, bardzo dokładnie opowiedziane. My musimy mieć pewność, że działania policji są odpowiedzialne, odpowiednie i że rządzą czy podejmują je osoby, które są w pełni świadomi tego, co robią.
Czyli rozumiem, że pan by nie wyciągał konsekwencji wobec policjantów żadnych, nawet jeśli, jak uzasadnia to policja, te zgromadzenia są nielegalne. Takie jest, a nie inne rozporządzenie, że przewiduje, że zgromadzenia mogą się odbywać tylko do 5 osób. W związku z tym policja reaguje w taki, a nie inny sposób.
Ale to jest oczywiste, że policja powinna, czy może, musi reagować tam, gdzie łamane jest prawo. prawo. To jest oczywiście pytanie o skalę tych reakcji, o to, w jaki sposób się zachowują, jak traktują demonstrujących, w jaki sposób podejmują te decyzje, w jaki sposób nie są w stanie ograniczyć czy zahamować swojej brutalności. No nie może być tak, że będziemy winić poszczególnych, pojedynczych policjantów. Przecież ktoś im wydaje rozkazy, ktoś je egzekwuje. To jest kwestia tych, którzy są za nimi i podejmują te decyzje. To też ta kwestia nigdy nie będzie zamknięta. Ona przecież też będziemy żądać wyjaśnienia tych spraw i wytłumaczenia się tych, którzy podejmowali takie decyzje.
Ale co to znaczy, będziemy żądać? Co znaczy, że będziemy żądać?
No to jest kwestia komisji, to jest kwestia plenarnych posiedzeń Sejmu. To jest kwestia informacji, które musi być informacje ministra spraw wewnętrznych, administracji, czy wicepremiera.
Też bardzo jestem ciekawa tych wyjaśnień.
Ale wie pani, tylko jeżeli nie będziemy tego mogli zrobić z Sejmem, będziemy to robić w Senacie. To nie może być tak, że my się przyzwyczajamy do tego, że demokracja w Polsce nie działa, tak? Że parlament nie jest skutecznie, nie kontroluje rządu i poszczególnych działań instytucji państwowych. Tak nie będzie. Czy będziemy patrzeć na ręce, będziemy się tego domagać. Jeżeli nie w Sejmie, to w Senacie.
Dobrze, jest pytanie od słuchacza. Marcin pyta, co pan sądzi o działaniach policji w ramach akcji Widelec, rok 2008? Pan jest wtedy szefem MSWiA.
Ja wielokrotnie mówiłem o tym. To jest
policjanci
akcja, którą
zaatakowali wtedy kibiców Legii udających się ulicami Warszawy na mecz z Polonią rozgrywanym przy ulicy Konwiktorskiej.
Tak, no to była akcja komendanta czy komendy stołecznej. Rzeczywiście bardzo sama akcja była spektakularna, ale przede wszystkim bulwersujące.
Ale to, co się działo potem z tymi zatrzymanymi, to było bardzo spektakularne.
To było później.
No właśnie. To i czyja to była odpowiedzialność, że ludzi bito tam kluczami po jądrach, zmuszano do przysiadów nago, do siadania na pałce policyjnej ustawionej na sztorc?
Ale to już nie jest kwestia ministra spraw wewnętrznych, tylko ministra sprawiedliwości i tego, co dzieje się w aresztach, czy całej procedury, która była wtedy prowadzona.
No ale pan chyba wtedy gratulował policji, czy nie?
Nie, wiele rzeczy, przepraszam, to była akcja, mówiłem wielokrotnie, to była akcja komendy stołecznej. Ja nadzorowałem wszystkie komendy wojewódzkie i całą policję. Było wiele procesów, bo sprawa trafiła do sądów wielokrotnie. Sądy rozstrzygały w tych kwestiach. Tutaj nie ma żadnego drugiego dna. Wszystko zostało wyjaśnione. Ci, którzy mogli udowodnić, że zostali nieprawidłowo traktowani.
Ale czy wtedy odpowiedzialność nie spadała na szefa MSWiA?
No, polityczna na pewno zawsze spada. Tylko nigdy nie spotkałem się z żadnym projektem odpowiedzialności, które miał podjąć minister za te wydarzenia. One rzeczywiście były spektakularne, bardzo nagłośnione wtedy i później przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale niech oni spojrzą na to, co robią teraz i co robią od 5 lat i co robi policja, która jest w pełnym władaniu politycznym Prawa i Sprawiedliwości.
A wracając do tu i teraz, dlaczego w swojej partii wychodzi pan przed orkiestrę?
Orkiestra gra, to zawsze jest coś zupełnie naturalnego, że każdy z nas pytany może powiedzieć, czy może opisać, jakie jest jego zdanie.
No nie chce pan aborcji na życzenie. Koledzy w pańskiej partii się odcięli od tej pańskiej wypowiedzi. Tutaj w piątek gościem Radia Z był Marcin Kierwiński, teraz sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że to pan jednak o jeden krok za daleko się przesunął i że to jest pańska prywatna opinia, że to nie jest stanowisko partii.
Ale ja nie mówiłem, że to jest stanowisko partii. Wszystkim życzę i proszę o czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Ja powiedziałem, jakie jest moje zdanie. Uważam, że aborcja jest złem, ale uważam, że bardzo ważne jest to, żeby dzisiaj zagwarantować kobietom prawo decydowania, prawo wyboru, żeby walczyć o jej godność i bezpieczeństwo, że trzeba zbudować umowę społeczną, którą zdemolował decyzją Trybunału Przyłębskiej Jarosław Kaczyński. Dzisiaj to jest ważne.
Dobrze, lecz ja mam rozumieć w takim razie, że Grzegorz Schetyna opowiada się za liberalizacją prawa antyaborcyjnego, czy też nie?
Ja powiedziałem o nowej umowie społecznej. Powiedziałem
Czyli
o
powrót
tym,
do kompromisu de facto. Został pan skrytykowany przez organizacje kobiece, że Grzegorz, jak nie chcesz, to sobie nie rób aborcji.
Oczywiście, to kobiety będą decydować. To kobiety będą decydować i ja chcę zapewnić im prawo do decydowania, prawo do wyboru. ale żeby to było, żeby to się mogło stać, trzeba zbudować umowę społeczną. Trzeba wrócić do umowy społecznej, która w 93 roku powstała. Oczywiście nie w ten sam sposób. Przecież nic nie będzie takie samo jak 28 lat temu. Ale musimy mieć pomysł i to jest pytanie do klasy politycznej. To jest pytanie do opozycji. To jest pytanie do największej partii opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Jak to zrobić, żeby zbudować, zorganizować opozycję, tę parlamentarną i pozaparlamentarną? Jak chronić kobiety? Jak dać im gwarancję?
No właśnie, to są cały czas znaki zapytania. To rozumiem, że pomysłu nie ma generalnie, co z tym zrobić.
Ale wie pani, na razie jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, że wszystko jest w zawieszeniu. Jest zawieszona publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jest projekt prezydenta Dudy,
no dobrze,
który
ale
jest
moglibyśmy,
zamrożony
ale moglibyście przedstawić, że dzisiaj, jak my wrócimy do władzy na przykład, to będziemy współrządzić, to zrobimy to i to. I w kwestii aborcji tylko robimy na przykład to.
Więc ja, dlatego każdy mówi z nas w swoim imieniu, bo będziemy przygotowani i do decyzji, czy też do zbudowania głosu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ale też całej opozycji. Tu jedna partia, nawet największa opozycja, na nie wystarczy.
Ale co to
musimy
znaczy, ma być zawarta umowa z kobietami? To znaczy, na czym miałoby
nie,
to polegać?
Umowa społeczna, no to, nie wie pani, jeżeli został wywrócony kompromis aborcyjny, który trwał 28 lat przez decyzję Trybunału Przyłębskiej. I jego, to, co było w 93 roku, to porozumienie trzeba czymś zastąpić. I uważam, że my musimy zbudować. Muszą to zbudować politycy opozycji, muszą zbudować ci, którzy rozumieją, jak ważne jest prawo wyboru.
Ale
kobiety,
czym zastąpić? Przecież uczestniczki strajku kobiety artykułują wyraźnie, można, że chcą liberalizacji prawa antyaborcyjnego.
Ale jak to zrobić, jeżeli mówić o liberalizacji? Czy liberalizacją nie jest pełna dostępność do środków?
Barbara Nowacka mówi wreszcie, aborcja do 12 tygodnia ciąży.
Ale pełna dostępność do antykoncepcji, edukacja seksualna w szkołach, czy in vitro, badania prenatalne. Czy to nie jest liberalizacja tych zapisów? Oczywiście jest. O czym, jak to będzie wyglądać i w którą stronę to pójdzie, to wymaga nie tylko rozmowy, ale przede wszystkim przyjęcia decyzji. Dlatego mówimy, czy ten Sejm mam to przyjąć? Czy ten parlament przyjmie takie
nie,
decyzje?
Nie, ten parlament
oczywiście nie.
Ale pytam, czy będą w Platformie Obywatelskiej jest więcej konserwatystów w tej sprawie, czy więcej jest jednak postaw progresywnych, nazwijmy to w ten sposób?
Ale poczekamy na zdanie, które będzie miała Platforma, przygotowana jest deklaracja ideowa na styczeń przyszłego roku i będziemy się do tego odnosić. To jest ważne.
I w tej deklaracji programowej na styczeń 2021 roku z okazji 20-lecia istnienia Platformy Obywatelskiej znajdzie się również jasna deklaracja w sprawie aborcji?
Ideowej. Tak, ponieważ ludzie Platformy mają różne zdanie w tej sprawie. Niektórzy są za liberalizacją, jak pani
no to wiemy.
Mówi, niektórzy,
ja chciałam tylko zapytać, jakie są proporcje.
Mówią, że
kogo jest więcej?
Każdy powinien mieć swoje zdanie, ale czy ważne jest, kogo jest więcej, czy ważne jest, jakie prawo wprowadzimy? Czy jesteśmy w stanie ochronić prawo wyboru kobiety? Czy kobiety będą chronione? Czy ich prawo do wyboru będzie chroniono? Czy godność ich będzie chroniona? Czy to nie jest ważniejsze od tego, kto ma jakie zdanie w Platformie, pani redaktor? Bo ja uważam, że to jest ważniejsze.
No ale trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, czy rozumiem, że decyzja będzie podjęta jakoś kolegialnie?
Nie tylko, oczywiście, że tak, ale kobiety trzeba chronić. Nie wszyscy używają mediów społecznościowych. Nie wszyscy demonstrują w Warszawie czy w wielkich miastach. Trzeba się upomnieć o kobiety w całej Polsce, o te wszystkie, których głos nie jest słyszalny. Dlatego mówiłem o tym, że być może trzeba się zastanowić nad wariantem referendum. Takie pomysły się pojawiały wcześniej. O tym trzeba rozmawiać. Jak zbudować umowę społeczną w nowy sposób na następne kilkadziesiąt lat. Tak, żeby wszystkie te rzeczy, o których teraz mówiłem, były zagwarantowane, a przede wszystkim prawo wyboru i godność kobiety.
Ponieważ dzisiaj pan poseł trochę wcześniej nas opuści, ma jeszcze inne zobowiązania, więc już od razu zadam pytanie od słuchacza. Niepoprawny optymista pyta, czy nie wstydzi się pan dziś wielu wspólnych zdjęć z kardynałem Dziwiszem?
Ja jedno zdjęcie miałem z kardynałem Dziwiszem, które bardzo było mocno kolportowane. Ono było z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kiedy ustalałem z przedstawicielami Episkopatu przed Światowymi Dniami Młodzieży kwestii wiz, które mieli otrzymywać pielgrzymi przyjeżdżający z całego świata.
No dobrze, ale to tego zdjęcia się pan wstydzi, czy nie?
Ale rozmawialiśmy o ułatwieniach wizowych dla dziesiątek tysięcy
ale nie takie jest pytanie,
młodych ludzi.
Panie przewodniczący.
Ale pani, czy ja się wstydzę tego zdjęcia, wie pani, Ja się wstydzę, ja się nie wstydzę tego zdjęcia, dlatego że rozmawiałem z przedstawicielem episkopatu w sprawie wiz dla młodych ludzi, którzy mieli przyjechać na Światowe Dni Młodzieży do Polski. Dlaczego mam się tego wstydzić? Dlaczego mam się wstydzić swojego funkcjonowania jako minister spraw zagranicznych? Nie wstydzę się tego. Reprezentowałem Rzeczpospolitą i jestem dumny z tego.
Marcin pyta, jakie jest pana zdanie na temat dekryminalizacji posiadania małej ilości marihuany na własny użytek?
To jest pomysł, to jest projekt, który się pojawia. W tym parlamencie oczywiście nie ma szans na rozmowę o tym. To jest kwestia w ogóle...
Ale pan popiera takie pomysły, czy nie?
Ja mam bardzo duży dystans, bo uważam, że to jest temat zastępczy. Jeżeli zaczęlibyśmy, bo to tak jak była dyskusja, przechodziliśmy przez dyskusję o marihuanie leczniczej. Jeżeli temat wróci, to znowu będzie tematem zastępczym. Dzisiaj uważam, że jest wiele bardzo poważnych spraw, które są kompletnie nierozwiązane i na które władza nie ma pomysłu, więc dlatego opozycja musi władzę zastąpić i przygotować swoje stanowisko. Dzisiaj nie stawiałbym tego w pierwszej linii.
Jan pyta, dlaczego jest pan tak mało aktywny w Sejmie? Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu 2, interpelacje, którym nadano bieg 6, zapytania, którym nadano bieg 3, plus żaden zespół parlamentarny.
Dwa zespoły, do których się zgłosiłem, interpelacje wszystkie, które przygotowałem, to lokalne, regionalne. Odkrywam tę politykę lokalnych spraw.
Wczoraj byłem w Karpaczu. Tak, ale 2, 6 i 3 to tak...
Pani, ale to jest kwestia, no, w przygotowaniu jest bardzo dużo interpelacji. To nie kwestia ilości, ale jakości. Ja konsultuję z samorządowcami, znam ich wszystkich i wiem, jak ważne są kwestie infrastrukturalne, kwestie dróg czy finansów, środków europejskich, które powinny trafić do tutaj gmin dolnośląskich.
Czyli teraz możemy spodziewać się wysypu.
Będzie
interpelacji,
wysyp, tak.
Zapytań.
Jeżeli będzie
wykonaniu
debata,
Grzegorza Schetyny.
Jeżeli będzie debata dotycząca spraw zagranicznych, to jestem umówiony z przewodniczącym Tomczykiem, że zabiorę w niej głos i będę przedstawiał stanowisko klubu parlamentarnego.
Jako były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jan pyta jeszcze, czy pseudonim Grzegorz Zniszczę Cię Schetyna jest mitem czy prawdą?
Jest wymysłem, nie wiem, czy dziennikarskim, czy tych, którzy może chcieli opisać mój charakter w inny sposób niż rzeczywiście wygląda.
Czyli zawsze Grzegorz Schetyna po prostu jest miły, łagodny,
tak.
Zapomina szybko, tak puszcza w niepamięć, tak?
Z tym zapominaniem jest różnie. Niektórzy mówią, że mam dobrą pamięć i że pamiętam wszystko.
Też mi się nie tak wiem, wydaje, że ma pan pamięć bardzo dobrą.
No tak mówią, ale pamiętam też bardzo dużo dobrych rzeczy i uważam, że ciągle w polskiej polityce trzeba oprócz pamięci mieć wizję przyszłości, wiedzieć, co chce się zrobić i z kim, wiedzieć, że trzeba współpracować, że polityka to jest debata, rozmowa, współpraca, ale też słuchanie innych. I tego się człowiek uczy z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, to zawsze trwa. Jestem takim politykiem, który przechodził przez różne koleje losu, ale ciągle wierzę, że wszystko, co najlepsze jest i przede mną, i przed nami.
To prawda. Życie polityczne nierzadko pana poturbowało, tak można powiedzieć. No dobrze, to kończymy w takim razie. Tak?
Ale też rozpieściło i przytoliło i objęło, także mam wszystkie potrzebne doświadczenia, tak bym powiedział.
Dobrze, bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, dzisiaj nieco krócej, następnym razem już będzie tak, jak być powinno. Były szef MSW, ja był lider Platformy Obywatelskiej, ale tak, że były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, teraz poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Zdrowia życzę nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.